Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Trzydzieści lat temu w małej irwandyjskiej wiosce objawiła się Matka Boża. Jak dotąd są to jedyne uznane przez Kościół objawienia maryjne w Afryce. Dziś zajrzymy właśnie do Kibeho, gdzie Maryja wzywała do nawrócenia i wskazywała na szczególne znaczenie krzyża w życiu każdego chrześcijanina. Magazyn zaczynamy od relacji z audiencji i papieskiego apelu, byśmy byli świadkami modlitwy. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami.
Modlitwa Jezusa przeplatała całe Jego życie. Im było ono trudniejsze, im ważniejsze decyzje musiał podejmować, tym dłuższa i intensywniejsza stawała się sama modlitwa. Niekiedy spędzał on na niej całą noc, mówił Benedykt XVI na audiencji ogólnej. Kontynuując cykl kateches o sztuce modlitwy, przeszedł dziś do postawy samego Jezusa. Papież przypomniał, że Jezus obszernie korzystał z tradycyjnych sposobów modlitwy, a zarazem nawiązywał osobistą więź z Bogiem, swoim Ojcem. Benedykt XVI zaznaczył jednak, że Chrystus jest dla nas nie tylko wzorem. On sam uobecnia się w naszej modlitwie i ją wspiera.
Ojciec Święty zatrzymał się na modlitwie Jezusa podczas chrztu w Jordanie. Jezus nie potrzebował oczyszczenia z grzechów, jednak wszedł w wody Jordanu, aby ukazać swą solidarność z tymi, którzy uznają swój grzech, żałują i pragną zmienić swoje życie. Modląc się w tym momencie, Jezus wewnętrznie jednoczy się z Ojcem, który jest w niebie, doświadcza Jego ojcostwa i otrzymuje potwierdzenie swej misji. W atmosferze modlitwy Jezus dokonuje przejścia z życia ukrytego w Nazarecie do publicznej działalności. Modlitwa będzie Mu nieustannie towarzyszyła. Dzięki niej, dzięki zjednoczeniu z Ojcem w komunii Ducha Świętego, będzie mógł coraz pełniej realizować dzieło sprawiedliwości, dzieło naszego odkupienia.
Benedykt XVI przypomniał, że ewangeliści bardzo często informują nas o modlitwie Jezusa. Tym samym staje się ona konkretnym wzorem również i dla nas.
Guardando alla preghiera di Gesù deve sorgere in noi una domanda.
Kiedy pytamy się o modlitwę Jezusa, musi pojawić się pytanie o naszą modlitwę. Ile czasu poświęcamy na relacje z Bogiem? Słuchanie, medytowanie i milczenie przed Bogiem, który mówi, jest pewną sztuką. Uczmy się jej dzięki wytrwałej praktyce. Oczywiście modlitwa jest darem, który musi zostać przyjęty, jest dziełem Boga. Wymaga jednak również naszego zaangażowania i wytrwałości. Dziś chrześcijanie muszą być świadkami modlitwy, ponieważ nasz świat bardzo często pozostaje zamknięty na Boży świat i na nadzieję, która prowadzi do spotkania z Bogiem. Dzięki głębokiej przyjaźni z Jezusem, dzieląc z Nim życie oraz synowską relację z Ojcem, naszą wierną i regularną modlitwą możemy otworzyć okna na niebo Boga.
Wśród pielgrzymów, którzy przybyli dziś do auli Pawła VI, nie zabrakło również Polaków.
Słowo pozdrowienie duchowe bliskości kieruję do sióstr mistrzni ze zgromadzenia Elżbietanek. Na początku Adwentu zachęcam wszystkich do czuwania na modlitwie i przygotowania serc na spotkanie z przychodzącym Panem. Przez Ciebie miłosierdzia w ojciec braci. Niech Bóg wam błogosławi.
Papież pobłogosławił też uczestników międzynarodowego spotkania wspólnoty świętego Idziego na temat kary śmierci. Wyraził nadzieję, że będzie ona zniesiona w coraz liczniejszych krajach.
Trzydzieści lat temu w Rwandzie objawiła się Matka Boża. Są to jak dotąd jedyne objawienia w Afryce uznane przez Kościół. Zapraszam Państwa do Kibeho, skąd płynie szczególne przesłanie nawrócenia i pojednania nie tylko dla Afryki, ale dla całego świata.
Próbujemy ciągle reinterpretować i doczytywać się sensu tych objawień.
Ksiądz Leszek Woroniecki.
Z wielu względów. Są to pierwsze objawienia Matki Bożej w Afryce. Są to właśnie pierwsze objawienia uznane w XXI wieku. i to, co zostało tam przez samą Matkę Bożą powiedziane, że treść przesłania nie jest tylko przeznaczona dla Rwandy, tylko że jest to pewna ocena sytuacji Kościoła w całym świecie i pewne przesłanie dla wszystkich ludzi wierzących i dla całego Kościoła.
Maria ukazała się w Kibeho w dniu 28 listopada 1981 roku i w kolejnych dniach do roku 1983.
Pracujący w Kibeho ksiądz Leszek Czeluśniak.
Ukazała się jako Matka Słowa, tak się przedstawiła widzący. I Matka Słowa zostawiła pewne przesłanie dla każdego z nas. Te przesłania są żywą Ewangelią. Jest to przypomnienie po prostu tego, co nauczał Jezus Chrystus. Ty ma nic nowego. Jest to po prostu pewien apel do odnowy życia. I dlatego pierwsze słowa Maria kieruje do ludzi, do nas, do każdego, wołając o nawrócenie. Mówiła: nawracajcie się, nawracajcie się, nawracajcie się po kilka razy. Maria w sumie od tego zaczęła swoje posłanie.
Matka Boża objawiła się dziewczynie, która miała 18 lat, była uczennicą szkoły średniej dla dziewcząt, które znajduje się tutaj obok.
Rektor sanktuarium w Kibeho, ksiądz Zbigniew Pawłowski.
I to wzbudziło sensację w całej szkole. Wśród koleżanek, nauczycieli, wśród dyrekcji. Ta szkoła była prowadzona przez miejscowe siostry Benebikira, córki Marii. Naturalnie na początku była wyśmiewana, że się wynosi. I ta dziewczyna, która się nazywała Alfonsina, ona modliła się i prosiła, żeby Matka Boża objawiła się też innym koleżankom. Zwłaszcza Marie Claire była bardzo złośliwa. Nie przepuściła żadnej okazji, żeby dokuczyć tej dziewczynie, która miała objawienia, że ona, prawda, się wynosi i w ogóle ma pretensje do takich wielkich i świętych rzeczy, a w ogóle, że to jest głupota, cóż to takie objawienia. W związku z tym następne objawienia były właśnie dla Natalii, to było w lutym 1982 roku, i następne dla tej dziewczyny, która krytykowała i działała w tym środowisku szkolnym na niekorzyść. Każda z tych dziewcząt miała wiele seansów objawień Matki Bożej, gdzie rozmawiała w obecności swoich koleżanek, następnie w obecności komisji, która została utworzona przez Kościół, komisji medycznej, lekarskiej, która badała stan zdrowia tych dziewcząt, zwłaszcza psychicznego, i komisji teologicznej, gdzie ta komisja zbierała materiały i spisywała treść, powiedzmy, tych objawień. Ostatecznie w 1987 roku po raz pierwszy biskup diecezji pozwolił na kult w tym miejscu, że mogli przybywać tu pielgrzymki i modlić się, nic nie mówiąc o tym, czy te objawienia są prawdziwe, czy nieprawdziwe. Te objawienia trwały jeszcze przez lata. Następnie wybuchła wojna i dopiero w 2001 roku biskup nowej diecezji Augustyn Misago, członek komisji teologicznej, która studiowała sprawę objawień w latach 80., po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów, które zostały spisane, po przesłuchaniu wielu świadków, po długim czasie modlitw i kontaktów ze Stolicą Apostolską, ogłosił, że Matka Boża objawiła się w Rwandzie od 1981 roku do 1989, ale tylko trzem dziewczętom.
Powiedzmy coś o ich losach. Jedna zginęła, prawda, w czasie ludobójstwa w Rwandzie.
Natalii Mukazimhaka obecnie znajduje się tutaj w Kibeho, mieszka przy sanktuarium. Ona zapytała się, gdy się objawienia kończyły, a co ze mną, co mam czynić? Matka Boża ją prosiła, żeby została tutaj i opiekowała się tym sanktuarium, które ma powstać.
A dwie pozostałe widzące?
Alfonsina w czasie wojny tutejszej, ona opuściła kraj i przez Zair dotarła na wybrzeże Kości Słoniowej, gdzie wstąpiła do klasztoru, do sióstry Klarisek. A trzecia zginęła w czasie wojny w 1994 roku, ale wcześniej jeszcze wyszła za mąż, bo zapytała się Matki Bożej, co ma też ona czynić. I Matka Boża powiedziała: no czyń, co ci serce podpowiada. Najpierw zginął jej mąż, jak powiadają, a następnie ona, ale w jakich okolicznościach dotąd jeszcze nie są wyjaśnione. Naturalnie były pewne cuda, jak taniec słońca, różne obrazy na niebie, gwiazdy, zachowania tych dziewcząt. Na przykład dziewczęta po seansie objawień padały jako martwe, nieprzytomne. Często ich waga zwiększała się, także czterech mężczyzn nie potrafiło unieść. Zwłaszcza w tym momencie, gdy dziewczęta były niejako prowadzone przez Matkę Bożą w ekstazie i Matka Boża ukazywała im różne obrazy, obraz nieba, piekła, czyśćca, jak również niektórych spraw, które miały dokonać się w Rwandzie i też w innych krajach. Zwłaszcza Natalia w tych obrazach, które Matka Boża pokazywała w czasie ekstaz, widziała te wzgórza pokryte kośćmi, całe rzeki płynące krwi, te masakry, które tutaj się odbyły. Matka Boża przestrzegała, że jeżeli ludzie nie nawrócą się, nie zmienią swego stylu życia, to te rzeczy będą się działy. Nie to, że to jest, będzie kara Boża, tylko że postępowanie ludzi doprowadzi do tego, że będą katastrofy. I co rzeczywiście się stało 10 lat później w Rwandzie, to słynne ludobójstwo i słynna ta wojna domowa, która pochłonęła przynajmniej 2 miliony życia ludzkiego.
Kibeho, w którym w samym kościele parafialnym zostało zabitych prawie 5 tysięcy ludzi, więc możemy sobie wyobrazić ogrom zła, gdzie w rejonie Kibeho zginęło ponad 25 tysięcy ludzi, kiedy była nieduża wioseczka, więc prawie wszystkie rodziny ucierpiały.
Tego właściwie nikt nie potrafił zinterpretować wcześniej. Dzisiaj potrafimy to zinterpretować dużo lepiej, dużo bardziej z perspektywy dzisiejszego doświadczenia, znając przeżycia, jakie przyniosła wojna. Natomiast na pewno było to przesłanie, które dzisiaj być może bardzo przyczyni się do pojednania i do jak gdyby zasymilowania cierpienia, jakiego doświadczyła ludność w czasie tej wojny. Bo jeżeli jesteśmy zranieni, jeżeli doświadczamy cierpienia, odpowiedź na to cierpienie i na to zranienie może być bardzo różna. Może być to odpowiedź pojednania, przebaczenia. Wiemy, jak ona jest trudna. Wiemy, że prawie żadna rodzina w Rwandzie nie wyszła z wojny cała. Wiemy, jak głęboka musi być rana. I rozmawiam z naszymi współsiostrami, które potraciły nieraz wszystkich najbliższych, właśnie takich osób. Jak trudno jest, stojąc na wprost człowieka czy ludzi, którzy naszych najbliższych zabijali, powiedzieć: przebaczam ci i przyjmuję jak gdyby to cierpienie, nadając mu wartość zbawczą. Czy w tym czasem nie ma i przesłania, które właśnie prowadzi do pojednania dzisiaj?
Maryja bardzo wzywała do modlitwy. To jest drugi taki element, żeby się modlić. Ale wzywała przede wszystkim do modlitwy szczerej, głębokiej, bez jakiejś hipokryzji. Tutaj w Kibeho Maryja, co ciekawe, wezwała do modlitwy różańcowej, ale różańca siedmiu boleści. Znany różaniec, ale może nie tak znany jak ten główny. Różaniec ten ma wielką moc i Maryja prosiła o odnowę tej modlitwy, zwłaszcza żeby się modlić we wtorki i piątki. Na tej modlitwie właśnie różańca do siedmiu boleści. Jak jest siedem tajemnic bolesnych, więc będzie siedem, nie dziesiątek, ale siedem razy po siedem, zdrowaś Mario. Rozważa się te tajemnice, które my znamy, tylko one są po prostu bardziej skoncentrowane na tych tajemnicach bolesnych, począwszy od proroctwa Symeona o mieczu boleści, o ucieczce Maryi do Egiptu, następnie o poszukiwaniu Chrystusa w świątyni zaginionego, o towarzyszeniu Maryi na drodze krzyżowej Jezusa, o Maryi stojącej pod krzyżem. Szósta tajemnica to jest ta Pieta Maryja, która przyjmuje ciało Chrystusa. I siódma tajemnica to jest Maryja stojąca u stóp grobu Pańskiego, czyli same te tajemnice, które no, są bardzo bogate, bo ten święty Ignacy mówi, że największe wartości czerpiemy z medytacji męki Chrystusa. Nie tyle z samego dzieciństwa czy zmartwychwstania, ale męka potrafi nas przemienić. Więc jest to różaniec, który tutaj jest w szczególny sposób polecany. I mamy takie zdjęcie, gdzie właśnie ta Natalii z drugą trzyma olbrzymi stos różańców i prosi o błogosławieństwo. Więc ta modlitwa ma wielki sens, a szczególnie też w posłaniu. Ta modlitwa jest ukierunkowana, aby zrozumieć, czym jest cierpienie. I Maryja bardzo podkreślała ten temat, mówiąc, że nikt w sumie do nieba nie dostaje się bez cierpienia. To jest wielkie chrześcijańskie świadectwo życia, że chrześcijanin powinien rozumieć tajemnicę krzyża Chrystusa. I dlatego też Kibeho jest nazywane miejscem, gdzie krzyż w życiu chrześcijanina i Kościoła ma to szczególne znaczenie.
To nie jest dzisiaj łatwa prawda. myślę, z takiego naszego doświadczenia codziennego. No, wolimy to, co jest przyjemne, to, co nie sprawia cierpienia. Natomiast, no, czy czasami nie zapominamy, że zbawienie przyszło przez cierpienie? Dwa, że cierpienie jest chyba normalnym elementem naszego życia, od którego nie uciekniemy. I czy tutaj podejście chrześcijanina do cierpienia nie objawia właśnie naszej wiary? My jako ludzie wierzący chcemy dostrzegać wartość tego cierpienia, czasem jego nieuniknioność, ale jednocześnie chcemy jak gdyby obrócić to cierpienie i nadać mu wartość zbawczą, czego człowiek niewierzący właściwie chyba nie jest w stanie zrobić. No i Maryja to właśnie podkreśla. Maryja też w sposób jasny powiedziała: módlcie się bez wytchnienia za Kościół. No i widzimy też, że jak bardzo ta modlitwa za Kościół, po to, by on potrafił się odnaleźć w tej rzeczywistości tak skomplikowanej, przy takim właśnie wymieszaniu dobra i zła, prawdy i fałszu, i by prowadził nas, wskazując nam, gdzie jest światło, które ze światła jest prawdziwe, jest tak bardzo potrzebne. Także myślę, że tych elementów przesłania jest wiele. One są właściwie wszystkie ważne. Trudno podkreślić, które jest ważniejsze, które mniej ważne. Każde z nich właściwie dotyczy albo samego problemu nawrócenia, czyli otwarcia swojego życia na Boga, i potem wskazuje na środki, jakie do Niego prowadzą. I myślę, że tutaj to echo właśnie tej prośby o nawrócenie jest ogromnie istotne. Bo jeżeli pytamy, czym jest nawrócenie, czym jest ta metanoja, jest to po prostu ukierunkowanie życia na Boga. No i myślę, że to jest właśnie taka esencja przesłania Matki Słowa, bo tak Maryja się w Kibeho przedstawiła.
W swoim posłaniu na koniec Maryja prosiła, żeby była jakaś pamiątka z jej pobytu, a zwłaszcza, żeby zbudować jakąś małą kaplicę jako ten znak jej przybycia do tego kraju. I to sanktuarium powstało, jest mała kaplica, bardzo skromna. Kiedy się tu przyjedzie, nie jest to w wyobrażeniu naszym, gdzie znamy sanktuaria, którym leje się złotawy kolor. Jest po prostu bardzo skromne, malutkie sanktuarium, ale miejsce, gdzie przyjeżdżają setki już tysięcy pielgrzymów.
Chciałbym tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz. Gdyśmy tu przybyli, zapoznali się z terenem, z ludźmi, z sytuacją, która jest w tym regionie po tej strasznej wojnie domowej, uznaliśmy, że Matka Boża przysyła nam, żebyśmy nie tylko budowali, powiedzmy, kaplicę, żeby ludzie tylko się modlili, te Zdrowaś Maryjo mówili, czy różaniec, tylko Matka Boża też chce, byśmy pomogli tym jej dzieciom, które tutaj są i w dalszym ciągu bardzo cierpią. Po wojnie tu pozostała tylko 1/3 ludności. Parafia liczyło przed wojną ponad 80 tysięcy mieszkańców. Obecnie nie ma nawet 20 tysięcy. Pozostali niedobitkowie, ludzie bardzo pokaliczeni. Bardzo dużo sierot, bardzo dużo wdów. A więc gdyśmy tu przybyli, nie szukaliśmy, żeby może naprawiać nawet ten kościół, go wystrajać. Naszą pierwszą było troską, żeby pomóc tym sierotom. Tutaj teren jest bardzo też nieurodzajny, te wzgórza są wirowate. A więc ogarnęliśmy opieką, dziełem adopcji serca. Stwierdziliśmy, że jest dużo sierot, zwłaszcza dziewcząt w wieku dojrzewania, w wieku 14 do 18 lat, które gubią się w swoim życiu, nie mając rodziców, nie mając oparcia. A więc zorganizowaliśmy też im pomoc przez kursy szycia, gotowania, tak zwane atelier, gdzie tam dostały maszyny i tak dalej. Zorganizowaliśmy też pomoc materialną dla wdów, które pozostały też ze swoimi dziećmi, przez zakup ziemi, zakup nasion, zakup narzędzi rolniczych. I te wdowy dostały narzędzia, dostały nasiona, powiedzmy, do siania, do sadzenia, i mogły uprawiać ziemię i karmić te swoje pociechy. To więc taka nasza była troska też charytatywna.
Reportażem z Kibeho, jedynego uznanego przez Kościół miejsca objawień maryjnych w Afryce, kończymy dzisiejszy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.